będzie z angeologii, tudzież z demonologii. Otwórzcie Biblię wasze na stronie 579, Księga Hioba, 40 rozdział. I przeczytam 15 werset tylko. Oto hipopotam, którego stworzyłem jak ciebie, żywi się trawą jak wół. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za Twoje słowo, za to, że Ty, Panie, jesteś Stwórcą i Ty jesteś tym, który daje życie i utrzymanie wszelkiemu stworzeniu. Prosimy Ciebie teraz, abyśmy tą prawdę byli w stanie zastosować również w chwilach czy do tych sytuacji w życiu, które wydają się poza Twoją kontrolą. Prosimy, abyśmy tak jak Job, który nie winił Ciebie, tak samo abyśmy my zbyt śpiesznie nie obwiniali Ciebie, a siebie nie usprawiedliwiali. Prosimy, pobłogosław teraz ten czas. Amen. Słuchajcie, ostatnim razem mówiliśmy o powstrzymywaniu języka. Była mowa o tym, zwróćcie uwagę, 40 rozdział, początek 40 rozdziału. A Pan zwrócił się do Joba i rzekł, czy ten, który spiera się z Wszechmocnym, będzie trwał w uporze? Niech oskarżyciel Boga odpowie. Wtedy Job odpowiedział Panu i rzekł, tak więc Bóg, że tak powiem, oczekiwał, antycypował, czy znał myśli Joba i dlatego do nich się odwołuje i mówi, niech oskarżyciel Boga odpowie. Wtedy Job odpowiedział Panu i rzekł, oto ja nędzny, cóż Ci odpowiem? Swoją rękę kładę na ustach. Raz mówiłem i już nie będę, drugi raz i już nie powtórzę. Czyli Job kładzie rękę swoją na ustach i jak gdyby panuje nad sobą. Panuje nad swoim duchem, ale zobaczcie, panuje nad swoim duchem w nader fizyczny, czy przy nader fizycznej metodzie, stosując nader fizyczną metodę. Fizycznie kładzie wręcz rękę swoją na ustach po to, aby powstrzymać swoje wypowiedzi. I rzeczywiście, zwróćcie uwagę, co Jakub napisał w swoim liście, w 26 wersecie. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. W 3 rozdziale, 8 wersecie Jakub stwierdza, natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Zobaczcie, zwykle w taki sposób nie postrzegamy aż tak dramatyczne, tak, ja bym powiedział, pewnego horroru opisu. Według tego opisu raczej nie postrzegamy siebie czy naszego niewinnego języka. Natomiast Jakub opisuje go, nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. I widzicie, Job jak gdyby wiedział pełen pobożności, przykład dla nas, przykład wiary, jak gdyby dokładnie wiedział, że z tym ma do czynienia i wręcz fizycznie próbuje powstrzymać swoje wypowiedzi. I zobaczcie, 6, 7, 8 werset. Wtedy Pan ponownie odpowiedział Jobowi spośród nawałnicy i rzekł, nurze, przepasz swoje biodra jak mąż, będę Ciebie pytał, a Ty mnie poucz. Czy chcesz rzeczywiście podważyć moją sprawiedliwość, pomówić mnie o krzywdę, aby okazać, że masz słuszność? Czyli jak widzimy, to, przed czym powstrzymał się Job, to, dokładnie to wypowiada Bóg. Bóg zna jego myśli, Bóg wie, co co przynagla Joba do wypowiedzi, przed którymi jednak się ten powstrzymuje. I Bóg jak gdyby wypowiada te słowa i mówi: czy chcesz rzeczywiście podważyć moją sprawiedliwość, pomówić mnie o krzywdę, aby okazać, że ty masz słuszność. I widzicie, wiele z naszych, jak to ostatnim razem mówiłem, a w zasadzie Jakub z tego pierwszego urywka, według pierwszego urywka, który zacytowałem: jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że całą naszą pobożność można sprowadzić do tego jednego aspektu, czy do tego jednego przykładu, który widzimy tutaj oto na przykładzie Joba. Po pierwsze, panowanie nad swoim językiem. Pamiętajcie, to co się pojawi w waszym mózgu, tak zobaczcie jak się pojawiło w mózgu, w umyśle Joba, nie musi pojawić się na języku. Słuchajcie, zwróćmy uwagę, czy rzeczywiście mamy takie sytuacje w życiu, w których jesteśmy w stanie to zrobić, nad tym zapanować. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że rzeczywiście, kiedy już otwieramy nasze usta i kiedy zaczynamy przemawiać, a zwłaszcza kiedy zaczynamy przemawiać wrogo, to czynimy zwykle jedną rzecz. I to jest ta rzecz, na którą Bóg zwraca uwagę Jobowi, na jego hipotetyczną, na szczęście, bo nie zaktualizowaną wypowiedź. Czyli kiedy otwieramy nasze usta pochopnie, to zwykle jedna rzecz się dzieje. A tą rzeczą jest: usprawiedliwiamy siebie. No nie walczymy o swoją pozycję, o swój wizerunek i jednocześnie, jak tutaj czytamy, śmiercionośnego jadu, a jednocześnie przy jakiej metodzie? Poniżając, mordując, niszcząc reputację innych. Tak więc to jest ta rzecz, czy to jest ta metoda, co do której powstrzymał się Job. Czy chcesz rzeczywiście podważyć moją sprawiedliwość, pomówić mi o krzywdę, aby sam okazać się sprawiedliwy? Widzicie, to już jest, że tak powiem, wyssaliśmy to z mlekiem matki. Od samego początku historii nasi pra-pra-pra-ojcowie, pierwsi rodzice, dokładnie to czynili, czyli obwiniali Boga. Pamiętacie, jaka była pierwsza reakcja Adama? Zwalanie winy. Naprawdę nie na kobietę, ale chodzi o to, kobietę, którą mi dałeś. Czyli tak naprawdę to twoja wina. Gdybyś był mnie nie postawił w tych okolicznościach, gdybyś nie sprowadził tych testów w moje życie, to i bym nie zgrzeszył. I zwróćcie uwagę, czy my dokładnie w taki sposób się nie zachowujemy. Czy my dokładnie w taki sposób nie szukamy usprawiedliwień? Że tak naprawdę każdy grzech, każde jakieś nieostrożne słowo, które wypowiedzieliśmy, na każde z nich potrafimy znaleźć usprawiedliwienie. A nie potrzeba wielkiej jakiejś bystrości umysłu. Wystarczy przez sekundę pomyśleć, aby dojść błyskawicznie do konkluzji, iż tak naprawdę nie winimy okoliczności, nie winimy innych, ale winimy Boga. Ale w ostateczności, bo przecież to wiadomo, to On to wszystko spowodował, to On to wszystko sprowadził, bo przecież jesteśmy wszyscy bardzo dobrymi kalwinistami, w cudzysłowie oczywiście, i wiemy, że nic nie jest dziełem przypadku. I zwróćcie uwagę, że właśnie Bóg nie będzie teraz kolejnej swojej mowie i wypowiedzi, Bóg dokładnie podkreśli tą prawdę, iż nic nie jest dziełem przypadku, a On nad wszystkim panuje, a to wcale nie oznacza, iż my jesteśmy niewinni, a On jest winny zła, które my wyrządzamy, czy jakiegokolwiek zła na tej ziemi. Przeczytajmy 9 werset. Czy jesteś mocny jak Bóg i możesz jak On zagrzmieć głosem? Przyozdób się w majestat i we wzniosłość, przywdziej chwałę i dostojeństwo, rozlej wybuchy swojego gniewu, spójrz na każdego pysznego i poniż go, spójrz na każdego pysznego i upokórz go, a skróż bezbożnych na ich miejscu. Wszystkich razem zagrzeb w prochu, zamknij ich oblicza w ukryciu, wtedy i ja ci wyznam, że twoja prawica może cię wybawić. Czyli pierwsza rzecz, na którą Bóg zwraca uwagę, to jest to, że tak naprawdę Job jest impotentny, jeśli chodzi o zaprowadzanie sprawiedliwości na tej ziemi. Że tak naprawdę on może jedynie na nią patrzeć, może ta sprawiedliwość czy niesprawiedliwość może go dotykać, ale tak naprawdę on sam jako taki nie jest w stanie utrzymać, czy podtrzymać nawet tej sprawiedliwości w istnieniu. Ale zobaczcie, rozpoczyna się, i to jest jak gdyby preludium, bo o to właśnie chodzi, o sprawiedliwe sądy Boże, preludium do tego, co rozpoczyna się w wersecie 15. I nie wiem, czy słyszeliście o historii Marcina Lutra, który kiedy był w ukryciu, kiedy tłumaczył Biblię, był, można powiedzieć, w tak realny sposób napastowany przez szatana, iż jak podają, jak mówią, i nic nie wskazuje na to, że to miałoby być nieprawdziwe, mówią, iż kałamarzem uderzył w szatana. I oczywiście dla nas to czasami może wydawać się śmieszne, żeby kałamarzem rzucać w ścianę, no bo wiadomo, że szatan to istota duchowa i kałamarza bardzo on się nie stracha, nie boi. Ale słuchajcie, jest coś, czego naprawdę moglibyśmy się nauczyć na tej, chociażby na tym przykładzie. Dlatego, że my żyjemy już w świecie, w którym niestety wszelkie jakieś realia duchowe stają się śmieszne. Nawet wśród chrześcijan częstokroć jakaś realność starć duchowych, walk duchowych, czy postrzeganie tego świata w kategoriach duchowych częstokroć jest jakąś już rzadkością. Szatan, czy to, co nam się przytrafia, jakieś zniechęcenia, tudzież pokusy, nie wydaje nam się, że w jakiś sposób są one objawem tego, iż bardzo realny sposób uczestniczymy w duchowej walce, walce, która jest wściekła, która się toczy o bardzo wysoką stawkę. I zobaczcie, 15 werset zaczyna się słowami oto hipopotam. I oczywiście to jest nie za bardzo fortunne tłumaczenie, ale o tym już wielokrotnie żeśmy mówili. Bo zwróćcie uwagę, oto hipopotam, którego stworzyłem jak ciebie. Żywi się trawą jak wół, lecz patrz, jaka siła w jego biodrach i jaka moc w mięśniach jego cielska. Swój ogon wypręża jak cedr. No i oczywiście hipopotam, pewnie byliście w zoo, widzieliście ogon hipopotama. To jest coś takiego, może takiego, ale z drzewem to raczej się nie kojarzy. Słowo hebrajskie, które tutaj występuje, to behemot. Behemot, czyli nam się to oczywiście kojarzy z jednym, z muzyką, z grupą muzyczną, rockową, ale, Ale właśnie słowo, które tutaj występuje, to właśnie Bechem. Słuchajcie, są dwie rzeczy, może na samym początku tylko zasygnalizuję, że nic nie wskazuje na to, według mnie akurat, dlatego że skoncentruję się na czymś innym. Ale na początek niech dodam to, iż nic nie wskazuje na to, że to jest jedynie jakaś duchowa postać, czy coś, co Behemot, a później ten krokodylek, czyli naprawdę Lewiatan, że to jest coś, co naprawdę nie istniało w historii, nie istniało w realnym świecie. Tak jak postać Joba jest realna, która pojawiła się w historycznym, kalendarzowym świecie, w kalendarzowej historii, tak podobnie, jeśli chodzi o tego Behemota, najwyraźniej tutaj Bóg odwołuje się i mówi: patrz na to, co jest jak gdyby znane ci z twojego doświadczenia, jakby znane ci z twojej codzienności. I proszę, oto Behemot, którego stworzyłem jak ciebie. I ty wiesz doskonale o jego zwyczajach, które ci zaraz opiszę. I dlatego najprawdopodobniej to jest coś, co było bardzo dobrze znane Jobowi. To, na co najwyraźniej nie za bardzo jesteśmy w stanie wskazać na współcześnie żyjące zwierzę, które by wyglądało według tego opisu i jak to stwierdzają kreacjoniści, zwłaszcza młodej ziemi, wszystko wskazuje na to, i ja bym również przychylał się do tego poglądu, że jest tutaj opis jednego z dinozaurów, które wcale nie wyginęły miliony lat temu, ale całkiem jeszcze niedawno, współcześnie, żyły wraz z ludźmi. I dlatego na przykład podania o smokach, podania o wszystkich tych rzeczach, o których słyszymy. Ale zwróćcie uwagę, oto hipopotam, behemot, którego stworzyłem jak ciebie. Żywi się trawą jak wół, lecz patrz, jaka jest siła w jego biodrach, jaka moc w mięśniach jego cielska. Swój ogon wypręża jak cetr, ścięgna ud jego są mocno splecione, jego kości niby rury miedziane, jego członki jak drągi żelazne. Jest on przedniejszym z dzieł Bożych, jego stwórca zaopatrzył go w miecz. Góry, gdzie igrają wszystkie dzikie zwierzęta, dostarczają mu paszy. Wyleguje się pod krzewami lotosu, w ukryciu trzciny i bagna. Krzewy lotosu osłaniają go cieniem, otaczają go wierzby nad potokiem. Oto gdy rzeka wzbiera, nie płoszy się. Jest spokojny, choćby Jordan wpadł do jego paszczy. Czy można go wyciągnąć hakami albo przekuć kółkiem jego nozdrza? I teraz kolejny werset 25. Czy krokodyla zdołasz złapać na wędkę? Widzicie tutaj kolejna rzecz. Nie mam, naprawdę ciężko jest uwierzyć, dlaczego w niektórych momentach tłumacze posługują się takimi określeniami, żeby na siłę znaleźć jakiś odpowiednik, i pewnie to była ich intencja, żeby na siłę znaleźć jakiś odpowiednik współczesny tego słowa, z którym akurat mają do czynienia. Krokodyl, tam możecie sobie napisać, dopisać, skreślić, napisać inaczej. Czy lewiatana zdołasz złapać na wędkę? Lewiatan, słowo lewiatan. Tak więc obydwa słowa behemot i lewiatan, tak naprawdę to międzykulturowy symbol zła, i to zła ucieleśnionego. Słuchajcie, jest kilka podejść, jeśli chodzi o interpretację tych stworzeń. Behemot oznacza wielką bestię i tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z pluralis majestatis, czyli liczba mnoga, która oznacza kogoś, kto jest wspaniały, kto jest potężny, ale nie tylko to, dlatego że kiedy liczba mnoga w taki sposób jest stosowana, to jak gdyby atrybuty boskie są przypisywane temu oto stworzeniu. Większość, powiedziałbym, czy większość tych, których ja przeczytałem, komentatorów, stwierdzałaby, że chodzi o to jedno i to samo stworzenie. Dlatego, że behemot to jest zwierzę, to jest po prostu ogólna nazwa gatunkowa zwierzę, podczas gdy lewiatan, już tutaj mamy do czynienia z uszczegółowieniem i to już jest nazwa własna danego zwierzęcia. Lewiatan, jak powiedziałem, oznacza skręconego, oznacza międzykulturowy symbol, który jest symbolem zła ucieleśnionego. Lewiatan po hebrajsku zamiennie występuje słowo, które również występuje w polskim naszym tłumaczeniu, Rahab. Rahab oznacza skręconego, wijącego się węża smoka, czyli tak naprawdę potwora chaosu. Pamiętacie w terminologii biblijnej, czy w obrazowości biblijnej, obrazem zbuntowanych narodów, czy buntu, czy wściekłości przeciwko Bogu, oporu przeciwko Bogu, to są wzburzone fale morskie. I to jest obrazem tego zła i buntu przeciwko Bogu. Ale teraz oto to zło jest jeszcze bardziej, staje się jeszcze bardziej ukonkretnione i jest ten, który zamieszkuje te wzburzone fale morskie i tym, który je zamieszkuje, jest właśnie lewiatan. Potwór, który zamieszkuje straszne, niezbadane, pełne mroku głębiny morskie. Jak już wspomniałem, występował on w ościennych kulturach i tak jak behemot oznacza wielką, wspaniałą bestię, lewiatan oznacza skręconego, wijącego się węża, smoka, częstokroć przedstawianego, również w Biblii zresztą, z siedmioma głowami. I teraz wydaje się, że szatan, behemot i lewiatan tworzą swego rodzaju haniebną trójcę. Haniebną trójcę. Haniebna trójca, która panuje w trzech elementach całego stworzonego porządku. Czyli mamy szatana, który panuje, jak powiedziałem, będzie to demonologia. Szatana, który rządzi w powietrzu. Pamiętacie, takie jest jedno z jego imion. Inne imię szatana to jest Belzebub, czyli władca much, również w odniesieniu do powietrza. Następnie behemot, drugi członek tej trójcy, to jest potężna bestia, która jak gdyby króluje na ziemi. No i oczywiście jest lewiatan, który bardziej jest przypisany głębinom morskim. Słuchajcie, ciekawa jest rzecz, że z tym mamy do czynienia na przykład w Księdze Objawienia. W 12 rozdziale widzimy szatana. W 13 rozdziale widzimy zwierzę, które wychodzi z morza, które ma 7 głów. I następnie widzimy również w 13 rozdziale widzimy zwierzę, które wychodzi z ziemi. Fałszywy prorok. Jak to już stwierdziłem, jest to symbol, który występował również w ościennych kulturach, czy obraz tego zła. Ale ciekawa jest rzecz, że w mitach babilońskich i kananejskich, kiedy czytacie jeśli chcielibyście przeczytać wielu komentatorów, to oni tak naprawdę przypisują powstanie tego opisu tym ościennym kulturom, że tak naprawdę Job czerpał z tamtych i tylko z tamtych, w żaden sposób nie był jakiś oryginalny. Ale jest wiele dramatycznych, ja bym powiedział, różnic. W mitach babilońskich, kananejskich, w jednych i drugich, wszystkich. Zło tak naprawdę nie może być całkowicie zniszczone. Babiloński król Marduk będzie bez przerwy przez całą wieczność się z nim borykał. Także kiedy odniesie jakieś zwycięstwo, to co? Ono się znowu na nowo odradza i pojawia ze zdwojoną siłą. W mitach kananejskich z kolei Baal zawiera porozumienie ze złem i każdy otrzymuje swoje jakieś wydzielone terytoria i w ten sposób koegzystują przez całą wieczność. Podczas gdy tutaj, w tym opisie, znajdujemy coś zupełnie odwrotnego. W tym opisie nie ulega wątpliwości, kto jest Panem i nie ulega wątpliwości, co tak naprawdę w przyszłości czeka sprawcę cierpienia Hiobowego, co tak naprawdę w przyszłości czeka szatana. I zresztą, jeżeli słuchaliście uważnie czytania Ewangelii dzisiejszego poranka, to dokładnie było tam powiedziane, przygotowane dla szatana i jego aniołów. Tak więc tutaj Bóg mówi o Lewiatanie. Trzeba wspomnieć Tomasza Hobbesa, który w 1651 roku napisał książkę zatytułowaną dokładnie tym tytułem, Lewiatan. I rzeczywiście bardzo trafny tytuł, co jak co, ale ten tytuł doskonale odpowiada treści tej książki. I Hobbes tak naprawdę opisuje porządek tego świata, w jaki sposób państwo czy dany kraj powinien funkcjonować. I opisuje w taki sposób, iż tak naprawdę wszelka władza, całe rządy w zupełności powinny być podporządkowane państwu. Czyli na przykład jeśli chodzi o dogmaty chrześcijańskie, czy jakiekolwiek inne wyznania religijne, czy jeśli chodzi o ordynację pastorów, wszystko to, nad wszystkim tym powinien panować Lewiatan. Powinno panować państwo. I słuchajcie, kiedy tak się zastanowimy nad w ogóle naszym krajem, to jest dokładnie ta przestroga mówiąca, którą słyszymy już wieki wcześniej, że rzeczywiście państwo próbuje kontrolować każdą dziedzinę rzeczywistości i tak naprawdę występuje w roli Lewiatana, który chce przejąć miejsce Boga. Postać Lewiatana występuje wielokrotnie w Biblii. I słuchajcie, zacytuję wam kilka urywków. W psalmie 74 znajdujemy jego opis. Wszak Ty, Boże, z dawna jesteś moim królem. Ty dokonujesz dzieł zbawienia na ziemi. Tyś mocą swoją rozdzielił morza. Zmiażdżyłeś głowy potworów na wodach. Tyś rozbił łeb Lewiatana. Oddałeś go na żer zwierzętom pustyni. Czyli już wszędzie znajdujemy te obrazy tego, iż to Bóg panuje nad Lewiatanem i w ostateczności odniesie nad nim zwycięstwo. W księdze Izajasza w 51 rozdziale, 9 wersecie czytamy: obudź się, oblecz się w siłę, tyś ramion Pana. Obudź się jak za dni dawnych, jak w czasach odległych. Czy to nie tyś rozupało potwora, przeszyło smoka morskiego? W Ezechielu 29 rozdziale czytamy: przemów i powiedz, tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja wystąpię przeciwko Tobie, Faraonie, królu Egiptu. Ty wielki smoku, który się wylegujesz pomiędzy odnogami Nilu. Ty, który mówisz, mój jest Nil. Ja go zrobiłem. Włożę haki w Twoje szczęki. Ryby Twojego Nilu przylepię do Twoich łusek i wyciągnę z Twojego Nilu Ciebie oraz wszystkie ryby Twojego Nilu przylepione do Twoich łusek. I wyrzucę na pustynię Ciebie oraz wszystkie ryby Twojego Nilu. Padniesz na pustym polu. nie podniosą cię i nie pogrzebią. Zwierzętom polnym i ptakom niebieskim dam cię na żer. W Ezechielu 32 rozdziale jest również bardzo ciekawy obraz Lewiatana. Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad Faraonem, królem egipskim, i powiedz do niego: do młodego lwa wśród narodów przyrównywano ciebie, a byłeś przecież podobny raczej do potwora w wodach morskich. Burzyłeś wody swoim ryjem, mąciłeś wody swoimi odnóżami, dreptałeś wokoło w jego falach. W Izajasza 27 rozdziale, w pierwszym wersecie, wreszcie czytamy: W owym dniu ukaże Pan swoim twardym, wielkim i mocnym mieczem Lewiatana. Zwinnego węża Lewiatana, węża skręconego, i zabije smoka morskiego. Tak więc szatan to wąż, jak to było od samego początku. Zło nie jest jakieś metafizyczne, czy też nie jest substancją z drugiej strony lub jej brak, ale zło, jak widzimy chociażby na tych przykładach, które przed chwilą przeczytałem, zło to zbuntowana osoba. Zło jest osobowe. Nigdy nie istnieje w jakiejś abstrakcyjnej, dziwnej formie. Tak więc należy na przykład się zastanowić nad stwierdzeniem, że Bóg nienawidzi grzechu, a kocha grzesznika. W jaki sposób to trzeba bardziej precyzyjnie wyrażać się w tej materii. Tak więc szatan jest stworzeniem Boga, całkowicie pod jego kontrolą, i tak naprawdę Bóg prowadzi go za kółko w jego nozdrzach. Zwróćcie uwagę na 15 werset. Oto behemot, którego stworzyłem jak ciebie, żywi się trawą jak wół. I teraz widzicie, Bóg nie ucieka od twardych, czy kłopotliwych, czy jakichś niepokojących sytuacji. Prawda jest taka, że zaczyna cały ten opis stworzenia, opis zła, opis behemota, opis lewiatana, od momentu stworzenia. I Bóg mówi tak: oto ja stworzyłem behemota i stworzyłem jego tak samo jak ciebie. Dla Hioba przynajmniej wydaje się być bardzo, bardzo niepokojącym stwierdzeniem. Dlatego, że Bóg stawia go jak gdyby na tym samym poziomie. Bóg mówi: tak, prawda jest taka, że zarówno ciebie, którego miłuję, jak i behemota ja stworzyłem. To jest moje stworzenie. I teraz warunki testu. Pamiętajcie, jakie są warunki testu. Warunki testu są takie, iż Bóg nie mówi mu nic, co miało miejsce w niebie. Zwróćcie uwagę, że w całym tym opisie behemota i lewiatana Bóg nie mówi nic o tym, w jaki sposób bezinteresowna miłość miałaby wyjaśnić istnienie zła, bo tak naprawdę o to chodzi. Jednakże zachęca go do pewnych konkluzji. Zachęca Joba do pewnych konkluzji, wskazuje na nie, ale tak naprawdę do końca ich nie przedstawia. Zwróćcie uwagę na 24 werset i zwróćcie uwagę na czasowniki, które tam występują. Od 24 na przykład do 27. Czy możesz go wyciągnąć hakami, przekuć kołkiem jego nozdrza? Czy zdołasz go złapać na wędkę? Czy możesz powrozem skrępować jego język? Czy przewleczesz kołce przez jego nozdrza? Albo wreszcie hakiem przebijesz jego szczęki? Później mamy 31. Czy możesz grotami podziurawić jego skórę? Albo jego głowę przebić harpunem rybackim? Wszystko to są określenia, tego, iż Ty nie jesteś w stanie tego zrobić, ale ja jestem tym, który nad tym panuje. Także ciekawe jest, iż opis zła zaczyna się od momentu stworzenia, a kończy się ostatecznym skrępowaniem i zniszczeniem zła, które pojawiło się w historii. Tak więc, po pierwsze, Bóg miał cel, kiedy stworzył Lewiatana. Czyli zło ma jakiś cel do osiągnięcia w Bożych planach. Co więcej, ta sugestia, oczywiście to nie jest otwarta wypowiedź, bo nie może być, dlatego że takie są warunki testu, pamiętacie, z pierwszych dwóch rozdziałów, czy Job będzie ci służył bezinteresownie, dlatego Bóg musi pośrednio mówić do niego o tych prawdach. Tak więc po pierwsze, Bóg miał cel, kiedy stworzył Lewiatana. Po drugie, Bóg panuje nad złem na tym świecie i, jeszcze raz, używa go do własnych celów. Wreszcie, Bóg pokona zło. Za wszystkim, tak, masz rację, stoi Bóg, który nie popełnia błędu i któremu możemy ufać. Pamiętacie, o co chodziło? Pamiętacie, co Job wyznawał i czego się trzymał? Ja jestem niewinny. Dlaczego więc całe to zło mnie dotyka? Dlaczego więc wydaje się, że zło triumfuje nade mną? Tak więc w podsumowaniu jest wystarczająca przyczyna, dlaczego zło jest na tym świecie. Jest wystarczająca przyczyna, Job. Tego wszystkiego Job powinien się był domyślać. Tak więc słuchajcie, jakie są prawdy, które wydają się tak bardzo przynaglać Joba do mówienia, tak bardzo przynaglać go do oskarżenia Boga, a ten jednak przed tym się powstrzymuje. Jaka to jest kombinacja tych prawd? Po pierwsze, Job jest niewinny. Po drugie, Bóg odpowiada za zło. Zobaczcie, w pierwszych dwóch rozdziałach, czy zło pojawiło się przypadkowo, czy szatan nie pojawił się przed Bogiem i czy ten nie zezwolił i nie powiedział mu, do jakich granic może się posunąć. Tak więc Bóg odpowiada za zło. I pamiętacie, co żona powiedziała? Przeknij Boga i umrzyj. Podczas gdy Job wtedy odpowiedział, mówisz nierozumnie, dlatego że dobre rzeczy otrzymaliśmy od Boga, czy nie powinniśmy przyjąć również i złych? Czyli Bóg odpowiada za zło. Job jest niewinny, a jednocześnie Bóg nie jest winny zła. Czyli zobaczcie, wydaje się, że ja jestem niewinny, Bóg odpowiada za zło, to oczywista konkluzja powinna być: Boże, to Twoja wina. Boże, cokolwiek się wydarzyło w moim życiu, to jest Twoja wina. A jednak Job powstrzymuje się przed tą konkluzją. Zwróćcie uwagę, konkluzją, do której posuwają się wszyscy, bez wyjątku, niegodziwcy tego świata. Job nie mówi tego. Job wie, że jest niewinny, wie, że Bóg panuje nad złem, ale wie, że to nie Bóg podlega oskarżeniu. I teraz pytanie jest takie. Czy Job go teraz potępi? I tak naprawdę my wraz z Jobem. Czy potępimy Boga po co? Po to, abyśmy my mogli stać się sprawiedliwi. Bo to jest cel. Tu nie chodzi jedynie tylko o to, żeby po prostu wyżyć się na Bogu, ale chodzi tak naprawdę o to, aby w konkluzji, na koniec, abyśmy to my okazali się sprawiedliwi. Słuchajcie, może nie wszystko ułożyło się w Twoim życiu tak, jakbyś chciał, tak jakbyś chciała. I teraz pytanie jest, co teraz? Czy osądzisz Boga? Albo czy tak naprawdę osądzisz Go przed czasem, tak abyś Ty abym ja mógł być sprawiedliwy? Zbliżamy się, zwróćcie uwagę już do samej konkluzji całej księgi. Szatan pojawia się na początku księgi i teraz widzimy, że szatan pojawia się również w inny sposób przy jej końcu. Można powiedzieć, że szatan pojawia się w ten sam sposób, dlatego że w jednym i drugim przypadku, na początku i na końcu księgi, widzimy szatana, nad którym panuje Bóg. Podczas gdy można powiedzieć, że pojawia się w inny sposób, dlatego że na początku księgi szatan rządzi, szatan ma się dobrze, dokonuje swojego zła, podczas gdy przy końcu tej księgi, na końcu 40 rozdziału, widzimy szatana, który zostaje osądzony, który zostaje schwytany. Tak więc nawet w samym 40 rozdziale, od 15 do 32 wersetu, można powiedzieć, jest postęp od stworzenia do schwytania i do osądzenia. Tak więc Bóg panuje nad Lewiatanem, Bóg panuje nad złem, nie ma jakiegoś dualizmu na tym świecie, nie ma odwiecznej walki dobra ze złem. Zło jest realne, jak najbardziej. Zło jest osobowe, zawsze przypisane do osoby, ale nie jest ani wieczne, ani suwerenne. Szatan nas przeraża, ale Bóg nad nim panuje. Chrystus też, można powiedzieć, cierpiał z jego ręki, ale zwróćcie uwagę, Bóg zrealizował swój plan zbawienia właśnie poprzez tą złośliwość, którą wyrządził szatan. I tak naprawdę w krzyżu właśnie widzimy sens wszelkiego cierpienia, jak i ostateczne zwycięstwo nad siłami ciemności. Słuchajcie, pamiętajcie, co jest napisane w liście do Efezjan w 6 rozdziale. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Tak więc potrzeba nam również tej perspektywy, że wokół nas toczy się walka duchowa i że Bóg jest tym, który w ostateczności okaże się zwycięski. Kiedyś została wydana książka, która miała ogromny wpływ, przynajmniej za oceanem, a jeżeli coś ma ogromny wpływ za oceanem, to w obecnej koniunkturze teologicznej ma również ogromny wpływ i w naszym kraju. I pewnie ta książka na 100% mi się wydaje, chociaż nie widziałem ją po polsku, ale pewnie została przetłumaczona na język polski. Tytuł brzmiał Szatan ma się dobrze na planecie Ziemi. I w zasadzie to w jaki sposób historia czy przyszłość została przedstawiona w tej książce, to jest właśnie, iż szatan i jego dzieła w konsekwencji czy w rezultacie odniosą zwycięstwo, a lud Boży coraz bardziej będzie ponosił klęskę. No nie wydaje mi się, że to jest właściwa perspektywa. W liście do Kolosan czytamy w 2 rozdziale Chrystus rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w Nim triumf nad nimi. Czyli w Chrystusie wszelkie zwycięstwo nad siłami ciemności, nad Lewiatanem i nad Behemotem jest kompletne i jest zupełne. Następnym razem przejdziemy do 42 rozdziału i zobaczymy, w jaki sposób Job zareaguje. jaka jest jego reakcja, czy Job zrozumiał to pocieszenie, bo tak naprawdę to jest pocieszenie, które przychodzi do niego od jego Stwórcy. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za to, że Twoje słowo dotyka wszelkiej rzeczywistości wokół nas. Że dzięki Twojemu słowu mamy wgląd w te realia i w tą rzeczywistość, która jest wokół nas, która bardzo nas dotyka, a o której nic byśmy nie wiedzieli, nic mądrego byśmy nie byli w stanie pojąć, gdyby nie Twoje objawienie. Dziękujemy Ci, że nie musimy być pętani przez różnego rodzaju zabobony, różnego rodzaju przejawy działalności zła, które pastwi się nad tymi, którzy nie mają ochrony w Tobie, Panie Jezu. Dziękujemy Ci za zapewnienie, za niewzruszoną nadzieję, że Ty, tak jak to obrazowo na wiele różnych sposobów opisałeś Jobowi, że Ty odniesiesz zupełne zwycięstwo nad złem. Że zło, tak jak wydaje się być mocne, tak jak wydaje się być daleko, daleko, daleko ponad nasze siły, to jednak zło w zupełności podlega Tobie. I Ty obiecujesz, iż je osądzisz. Panie Boże, prosimy Ciebie, abyśmy do Ciebie się uciekali, abyśmy u Ciebie szukali schronienia, abyśmy również nie obwiniali siebie za zło, które jest wokół nas, za zło, które jest w nas, ale abyśmy w krzyżu znajdowali wszelką nadzieję, która jest nam potrzebna. Dziękujemy, że Ty nie jesteś Bogiem, który przemawia abstrakcyjnie, przemawia w sposób, który nie ma nic wspólnego z samym złem czy z tymi realiami, ale Ty jesteś Bogiem, który posłał swojego umiłowanego Syna po to, aby zło również Jego dotknęło, aby zło również Jego rozszarpało i aby przez tą okrutną śmierć zło w końcu pokonać. Dziękujemy Ci za to. Amen.